aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Watykanie wszystko gotowe do konklawy, trzeba jedynie zgody kardynałów. W Rzymie trwa modlitewna mobilizacja przed wyborem papieża.
W Wielką Sobotę wierni będą mogli zobaczyć całun turyński za pośrednictwem telewizji wysokiej rozdzielczości.
W Egipcie znów doszło do antychrześcijańskich rozruchów, podczas gdy w Libii aresztowano 48 wyznawców Chrystusa za pokazywanie obrazków religijnych.
Witamy w sobotę 2 marca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Watykańskie służby są już gotowe do konklawy. Jak tylko zostaną upoważnione przez kolegium kardynalskie, przystąpią do niezbędnych prac w kaplicy Sykstyńskiej. Na razie jest ona dostępna dla turystów, poinformował dziennikarzy ksiądz Federico Lombardi. Wspomniał on też o działalności Kamery Apostolskiej, do której zostały również przekazane wszystkie papieskie pieczęcie z sekretariatu stanu, którymi podbijano dokumenty i listy wydawane w imieniu Benedykta XVI. Również one podlegają zniszczeniu.
W Rzymie tymczasem trwa modlitewna mobilizacja przed konklawę. Do Watykanu przybyły m.in. 3 kontemplacyjne zakonnice z Meksyku, które utrzymują stałą adorację przed Najświętszym Sakramentem w Bazylice Watykańskiej. Natomiast Centrum Młodzieży przy Kościele Świętego Wawrzyńca niedaleko Watykanu zapowiedziało, że w czasie konklawy będzie tam trwała stała adoracja.
Tytułem wprowadzenia do konklawy ksiądz Federico Lombardi polecił dziennikarzom lekturę tryptyku rzymskiego. Jan Paweł II dzieli się w nim doświadczeniem z 2 konklawy, w których uczestniczył. Opisuje też, jak powinien przebiegać wybór jego następcy. Co znamienne, wprowadzenie do tryptyku napisał kardynał Józef Ratzinger, który część traktującą o konklawę uznał za najbardziej wzruszającą, przypomniał ksiądz Lombardi.
Watykański rzecznik podał ponadto, że przybycie do Rzymu zgłosiło już 66 kardynałów. Kolejnych 75 rezyduje tu na stałe.
Przed kardynałami w okresie sede vacante stoją bardzo ważne wyzwania. Nie tylko kierowania kościołem, ale też decydowania o jego przyszłości przez wybór nowego papieża. O wadze tego czasu w życiu kościoła i szczególnej w nim roli Ducha Świętego mówi kardynał Stanisław Dziwisz.
Sede vacante to właśnie cała odpowiedzialność bezpośrednio za życie Kościoła spoczywa na kardynałach. Jest to okres wielki przede wszystkim modlitwy i refleksji. Jan Paweł II w tryptyku rzymskim mówi, że Duch Święty wskaże, a rola kardynałów w tym momencie najważniejszym wyboru nowego papieża polega na tym, aby odczytać, co w danej chwili Duch Święty wskazuje Kościołowi. Odczytać zadania nowego papieża i Kościoła we współczesnym świecie. Jest to moment bardzo ważny, mamy nadzieję, że krótki, ale modlimy się, aby był także owocny.
Będę pomagał kardynałom, aby wybrali papieża, którego Kościół i świat dziś potrzebują, zadeklarował kardynał Giovanni Battista Re. To on pokieruje obradami konklawę. W wywiadzie dla dziennika Avvenire z uznaniem wypowiada się o rezygnacji papieża, która była decyzją odpowiedzialną, skoro Benedykt XVI nie mógł już dobrze wypełniać swej posługi. Byłego papieża charakteryzuje jako miłego człowieka o głębokiej wierze i wielkich zdolnościach intelektualnych. Paradoksalnie jednak jego głównymi przeciwnikami byli zwolennicy czystego rozumu i laicyzmu, którzy nie chcieli go zrozumieć i za wszelką cenę utrudniali mu życie, powiedział watykański purpurat.
Na najbliższym konklawie kardynał Re będzie najstarszym stażem kardynałem biskupem. Od 1971 roku pracował w Kurii Rzymskiej, był m.in. substytutem sekretariatu stanu oraz prefektem kongregacji do spraw biskupów.
Podczas gdy Jan Paweł II dał odważne świadectwo wiary w cierpieniu, Benedykt XVI z nie mniejszą odwagą zaświadczył o akceptacji ograniczeń związanych z wiekiem oraz o rozeznaniu względem swej odpowiedzialności przed Bogiem. Obaj papieże uczą nas nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą, co znaczy szukać na co dzień woli Bożej, także w najbardziej kluczowych momentach życia. Mówi o tym w cotygodniowym felietonie radiowym ksiądz Federico Lombardi. Watykański rzecznik zwraca uwagę, że decyzja Benedykta XVI stanowiła nie tylko coś nadzwyczajnego w dziejach, ale także była dla wielu odkryciem duchowej strony tego pontyfikatu.
Jak powiedział sam papież, rezygnacja nie jest żadną miarą porzuceniem powierzonej mu misji, ani tym bardziej wiernych. Jest to kontynuacja zawierzenia Bogu Jego Kościoła w niezawodnej nadziei, że On go dalej poprowadzi. W tym sensie odejście papieża Benedykta stanowi dziś wezwanie dla wszystkich do modlitwy i odpowiedzialności. Przede wszystkim jest ono skierowane do kardynałów, do których należy wybór następcy, ale w nie mniejszym stopniu do całego Kościoła, który ma towarzyszyć duchowo elektorom i nowemu papieżowi w zadaniu skutecznego głoszenia Ewangelii dla dobra Kościoła i ludzkości oraz kierowania wspólnotą wierzących ku pełniejszej wierności tejże Ewangelii Chrystusa. Tego bowiem nie może dokonać żaden papież samodzielnie.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Jeszcze przed zakończeniem pontyfikatu Benedykt XVI zrobił wiernym cenny prezent, zezwalając na telewizyjne wystawienie całunu turyńskiego. Ponieważ właścicielem tej relikwii jest Stolica Apostolska, każde jej wystawienie wymaga autoryzacji papieża. W telewizji będzie można zobaczyć z bliska całun po raz drugi w historii od 40 lat. A od tego czasu technologia poszła znacznie naprzód. Obraz będzie w wysokiej rozdzielczości, dostępny także dla smartfonów.
Jak poinformował wczoraj arcybiskup Turynu Cesare Nosilia, wystawienie za pośrednictwem włoskiej telewizji publicznej RAI Mondovisi odbędzie się w Wielką Sobotę. To właśnie Benedykt XVI nazwał całun ikoną Wielkiej Soboty. Transmisja potrwa 1,5 godziny i będzie też w niej minuta adoracji w całkowitej ciszy.
W Watykanie zakończyła się 3-dniowa sesja Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Muzułmanami, gromadząca katolickich ekspertów z różnych stron świata. Instytucja ta działa w ramach Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, której dotychczasowy przewodniczący, kardynał Jean-Louis Thoron, wziął udział w spotkaniu. Francuski purpurat zwrócił uwagę na wpływ, jaki burzliwe dzieje relacji chrześcijańsko-muzułmańskich wywierają na współczesność. Stąd potrzeba współpracy historyków obu religii, by wypracować podstawy wzajemnego przebaczenia.
Kardynał Thoron zakreślił też najważniejsze obszary dyskusji w tej dziedzinie. Pokusę zastępowania dialogu religijnego politycznym, problem spójności między wartościami obu religii, a postawami ich wyznawców, zwłaszcza w dziedzinie poszanowania godności i praw człowieka, oraz przygotowanie chrześcijan, tak duchownych jak i świeckich, do dialogu z innymi religiami.
12 koptyjskich chrześcijan zraniono w ataku na kościół w południowym Egipcie. Sprawcami agresji byli muzułmanie poszukujący nauczycielki posądzonej o konwersję na chrześcijaństwo. Zaginiona kilka dni wcześniej kobieta miała być rzekomo widziana w okolicach koptyjskiego kościoła. Niektórzy z napastników twierdzą, że jest tam ona przetrzymywana siłą.
Zamieszki wybuchły w ostatni czwartek, gdy kilkuset wyznawców islamu próbowało wedrzeć się do świątyni. Przybyła na miejsce policja, musiała użyć gazu łzawiącego, by powstrzymać tłum. W kierunku funkcjonariuszy poleciały koktajle Mołotowa i kamienie. W wyniku starć 11 policjantów odniosło obrażenia.
Od czasu obalenia dyktatury Hosniego Mubaraka wzrasta liczba starć między egipskimi chrześcijanami a muzułmanami. Według Koptów, stanowiących około 10% ludności kraju, przyczyną tego jest dyskryminacja chrześcijan przez nowe władze.
Wywieszone na ulicach i straganach obrazki religijne spowodowały aresztowanie 48 egipskich chrześcijan w Libii. Zatrzymania dokonano w mieście Bengazi po skargach miejscowych muzułmanów. Lokalne władze twierdzą jednak, że Koptowie byli nielegalnymi imigrantami i to z tego powodu zostali osadzeni w więzieniu.
Wiele wątpliwości co do oficjalnego powodu zatrzymania budzi wideo natychmiast zarekwirowane przez policję. Widać na nim aresztowanych Koptów w małym pokoju strzeżonym przez mężczyznę z typową salaficką brodą. Egipcjanie wyglądają na fizycznie wycieńczonych. Każdemu z nich karnie ogolono głowę, wielu ma siniaki i otarcia. Sprawa wywołała oburzenie wśród ludności w Bengazi, tym bardziej, że już w październiku występowano tam przeciwko salafickim bojówkom podejrzewanym o atak na amerykański konsulat.
Pokój i promocja narodów. Pod takim hasłem trwa 12. Międzynarodowy Kongres Dzieł Miłosierdzia i Wolontariatu. Zorganizował go Katolicki Uniwersytet Świętego Antoniego w Murcji.
W kongresie, który odbyła się pod patronatem Papieskiej Rady Cor Unum, udział bierze wiele organizacji pozarządowych, stowarzyszenia ProLife i wolontariusze. Jego adresatami są ci wszyscy, którym zależy na szacunku i obronie godności ludzkiego życia, mówią organizatorzy. Kongres pragnie też upamiętnić 50. rocznicę ogłoszenia encykliki Pacem in Terris papieża Jana XXIII. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził temat zaangażowania kościołów prawosławnych w budowę pokoju. Przedstawili go delegaci Patriarchatu Konstantynopola, a także prawosławnych kościołów Grecji, Serbii i Rumunii. Od niepamiętnych czasów kościoły prawosławne pracują na rzecz osiągnięcia pokoju światowego z punktu widzenia nie tylko religijnego, ale także społecznego i ekumenicznego, powiedział Joan García Casanova, wikariusz generalny prawosławnego patriarchatu Serbii na Hiszpanię i Portugalię. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Tournai w Belgii odbył się pogrzeb kardynała Juliena Risa. Był on światowej sławy religioznawcą. Zajmował się przede wszystkim religijnym charakterem natury ludzkiej. Człowiek jest człowiekiem właśnie dlatego, że potrafi uznać sakrum, mawiał.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył nuncjusz w Brukseli. Oglądając relacje z ostatniej audiencji ogólnej, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że opuszczają nas w tym tygodniu dwie wielkie i bardzo podobne do siebie osobistości – powiedział arcybiskup Giacinto Berloco na Eucharystii. Przybyli na nią najwyżsi przedstawiciele belgijskich władz z premierem Eliem Di Rupo na czele.
Ksiądz profesor Julien Ries został włączony do kolegium kardynalskiego w ubiegłym roku za zasługi na polu naukowym. Wcześniej był profesorem na Katolickim Uniwersytecie w Lowaniu. Zmarł przed tygodniem w wieku 92 lat.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Rada Miasta Częstochowy przyjęła specjalną rezolucję w obronie okien życia. Choć dokument nie ma mocy prawnej, to jest wyraźnym głosem sprzeciwu wobec propozycji wprowadzenia na terenie Unii Europejskiej zakazu istnienia okien życia. Zakaz taki chciałby wprowadzić Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przypomniał Marcin Maranda, radny Częstochowy i wnioskodawca projektu uchwały.
Ważne jest, żeby tego typu stanowiska były podejmowane przez wszystkie samorządy na terenie całego kraju i w zależności od tego, jak te stanowiska byłyby formułowane, powinny trafić do tych osób, które podejmują najważniejsze decyzje w kraju. Skierujemy teraz to stanowisko do premiera rządu i do polskiego Sejmu, jak i eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego.
Wcześniej rezolucję w obronie okien życia przyjęli radni Krakowa. Podobne stanowiska powstają w Tarnowie i Nowym Sączu. Około 1000 osób uczestniczyło na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau w Drodze Krzyżowej w intencji trzeźwości. Przemierzając ponad 2-kilometrową trasę, rozważano stację męki pańskiej i modlono się na różańcu. Nabożeństwo dopełniały świadectwa, m.in. anonimowych alkoholików i przedstawicieli grup Al-Anon.
Zawierzając Tobie, Panie Jezu, prosząc Cię o pomoc, bo po ludzku już w pewnym momencie zrozumiałam, że ja nic nie potrafię sama zrobić więcej. Dzięki temu, że Panie Jezu szereg razy nosiłeś mnie na swoich ramionach, przezwyciężyliśmy ten problem w naszej rodzinie. Teraz mogę Bogu dziękować za już 10 lat trzeźwości mojego męża.
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu niemieckiego w Brzezińce od 1986 roku organizuje Bractwo Trzeźwości, funkcjonujące przy Oświęcimskiej parafii jako wspólnota formacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.